Zanim przejdziemy dalej, wpierw musimy sobie objaśnić pewien niuans dotyczący nazewnictwa. Generalnie przyjmuje się, że to, co organizowano, nim nastąpił rok 1950, mamy w zwyczaju nazywać wyścigami Grand Prix. To, co jest organizowane od 1950 roku, nazywamy już Formułą 1. Przy czym, jeśli na to ktoś woła Grand Prix, nikomu się nie dzieje krzywda. Jeśli przyjrzeć się liście mistrzów świata kierowców Formuły 1, to na niej znajdziemy takie wielkie nazwiska jak Niemiec Michael Schumacher czy Brytyjczyk Lewis Hamilton. Z kolei na liście konstruktorów Formuły 1 królują włoskie Ferrari, zaś niczego sobie są zespoły Williams czy McLaren. Od 2007 roku ograniczono liczbę wyścigów Grand Prix, jakie się odbywają rocznie do 20, choć chętnych na organizowanie takich wyścigów wciąż przybywa. Zatem nie wiadomo, czy czasami ta liczba nie podskoczy. Szczególnie jak brać pod uwagę, że torów w 2020 roku jest ponad 70 na całym świecie. W samych Stanach jest torów 10, we Francji 7, Hiszpanii 6, a u naszych sąsiadów w Niemczech torów można naliczyć 3. Tory znajdują się na każdym kontynencie, z wyjątkiem Antarktydy. Tu jest po prostu zimno. Tylko że na początku nie było ponad 70 torów. Tytuł Mistrza Świata z kolei po raz pierwszy wręczono w 1950 roku, bo to w tym roku odbyło się pierwsze Grand Prix Mistrzów Świata Formuły 1, zaś tytuł Mistrza Konstruktorów od 1958. A historia formuły sięga o wiele dalej i zachęcam do zapoznania się z historią Formuły 1. Jak powstała, jakie były jej niełatwe początki i przede wszystkim, które nazwisko najgłośniej wybrzmiewało na torach całego świata. Prosto z mostu. Zapraszam na podróż w czasie. Przed nami początki Formuły 1. Kiedy ponad 5500 lat temu postawiono na Ziemi pierwsze koło, nie od razu uznano, że może znaleźć genialne zastosowanie w wyścigach samochodowych. Do pierwszego wyścigu na ustalonej trasie między dwoma napędzanymi pojazdami oficjalnie doszło w 1867 roku, 30 sierpnia, o 4:30 nad ranem. Trasa liczyła 8 mil, tyle bowiem dzieli miejscowości Ashton-under-Lyne z Old Trafford. Wiadomo, że pojazd Isaaca Watt Boltona zwyciężył, natomiast nie wiadomo, kim byli pierwsi ścigający się śmiałkowie, albowiem w tym czasie na terenie Wielkiej Brytanii obowiązywało prawo czerwonej flagi. Jako że to czasy, kiedy pierwsze pojazdy napędzane dopiero raczkowały, to ustawodawca wymyślił, że każdy taki pojazd, kiedy był wprawiony w ruch, musiał być poprzedzony pieszym, machającym energicznie czerwoną flagą, aby broń Boże nie doszło do wypadku. Zatem łamiący prawo czerwonej flagi panowie kierowcy na zawsze pozostaną anonimowi. W końcu ścigali się, naruszając przepisy. Pierwsze wyścigi samochodów spalinowych rozpoczęły się zaraz po tym, jak stworzono pierwsze udane egzemplarze napędzane benzyną. 28 kwietnia 1887 roku, no to był dzień, który przeszedł do historii. Oficjalny konkurs we Francji zorganizowano na trasie liczącej 2 km od mostu Neuilly do Lasku Bulońskiego. Wygrał go Georges Bouton w aucie skonstruowanym przez siebie we współpracy z hrabią Albertem de Dion. Wszystko pięknie, gdyby nie fakt, że pan Georges Bouton był jedynym zawodnikiem uczestniczącym w wyścigu, zatem kłopotliwe jest nazywanie tego w ogóle wyścigiem. Do najprawdziwszego wyścigu, pierwszego w historii, doszło 22 lipca 1894 roku. Zorganizowano je po to, w głównej mierze, by promować poszczególne marki automobili. Paryski magazyn Le Petit Journal rozreklamował pierwsze na świecie zawody motoryzacyjne jako przebojowy konkurs wozów bezkonnych, które, jak usilnie podkreślano, nie były wcale niebezpieczne, a były za to łatwe w prowadzeniu i przede wszystkim były tanim środkiem lokomocji. 102 zawodników stanęło do rywalizacji. Uiścili wpisowe wysokości 10 franków. 69 aut brało udział w wyścigu selekcyjnym na trasie liczącej 50 km. Dzięki temu wyłoniono 25 aut, które potem brało udział w głównym wydarzeniu. Wyścigu na trasie liczącej 127 km między Paryżem a Rouen. Pośród uczestników byli zarówno amatorzy, miłośnicy czterech kółek, jak i poważni producenci, tacy jak chociażby Peugeot. Wcześniej wspomniany hrabia Albert de Dion przejechał linię mety jako pierwszy, pokonując 127-kilometrową trasę w rekordowym czasie, poniżej 7 godzin. Hrabia przejechał trasę w 6 godzin i 48 minut, a to oznacza, że śmigał po trasie ze zastraszającą prędkością 19 km na godzinę. Tylko że nie jemu przypadły laury zwycięstwa, ponieważ hrabia oszukiwał. W swoim wehikule miał zamontowany palacz, który był regulaminowo zabroniony. Zwycięstwo zatem przypadło niejakiemu Albertowi Lemaitre, który przekroczył linię mety raptem 3,5 minuty później w aucie marki Peugeot. Rozpalona wyobraźnia miłośników czterech kółek nie znała granic. Dosłownie, bo w 1907 roku zorganizowano wyścig z Pekinu do Paryża, który liczył niemal 15 tysięcy kilometrów. Wszystko po to, by udowodnić ludzkości, że człowiek w połączeniu z autem może osiągnąć wszystko i dotrzeć wszędzie. A warto zaznaczyć, że w tym czasie w Azji nieznane były pojazdy mechaniczne i takie rzeczy jak drogi czy chociażby mapy okolicy nie były opcją. Do tego postanowiono pojechać najdzikszą trasą możliwą. Choć imprezie przyświecał szczytny cel, tak nie do końca impreza była fortunna. Na 40 zgłoszonych załóg swoje auta do Pekinu wysłało zaledwie 5 z nich. Do tego, kiedy komisja się zorientowała w całej sytuacji, postanowiła odwołać wyścig. Mimo przeciwności losu, 5 załóg, i tak już przygotowanych do całego wyścigu, postanowiło stanąć do rywalizacji. Francuzi zajęli ostatnie miejsca, Duńczycy drugie, a jako pierwszy wyścig ukończył włoski arystokrata i polityk, książę Scipion Borghese. Ruszył spod francuskiej ambasady w Pekinie 10 czerwca 1907 roku i trafił do Paryża 10 sierpnia, czyli po upływie równo 2 miesięcy. W nagrodę otrzymał butelkę znakomitego szampana. W trakcie jazdy każdemu kierowcy towarzyszył dziennikarz, który relacjonował przebieg wyścigu. Warto zaznaczyć, że książę był tak pewny swojej przewagi, że docierając do Moskwy postanowił skorzystać z zaproszenia na obiad. Skoczył do Petersburga, po czym wrócił do Moskwy, by kontynuować zwycięski wyścig. W 1908 roku z kolei postanowiono jeszcze dłuższą trasę wymyśleć. Zorganizowano zatem wyścig z Nowego Jorku do Paryża, gdzie z 6 załóg zaledwie 3 ukończyły trasę długości ponad 35 tysięcy kilometrów. Jest najdłuższym wyścigiem w historii. Trwał 169 dni. Zwyciężył Amerykanin George Shuster. W swoim wozie Thomas Flyer. Relacja z wyścigu pojawiała się codziennie na pierwszej stronie The New York Times, a samo wydarzenie było bez precedensu, tak jak wyścig z poprzedniego roku z Pekinu do Paryża. Oba wyścigi w świecie nieufnym wobec aut, bowiem te jedynie utożsamiano z wyjątkowo drogimi zabawkami najbogatszych tego świata. Oba wyścigi udowodniły, że automobile są niezawodnymi środkami transportu i że już nie muszą być jedynie zabawką arystokracji. Oba wydarzenia utwierdziły ludzi w przekonaniu, że autem można przejechać cały świat. Na skalę globalną postulowano o masowe budowanie infrastruktury drogowej. W 1903 roku na terenie Francji surowo zabroniono wyścigów od miasta do miasta. Niestety w tym roku podczas wyścigu z Paryża do Madrytu zginęło dość sporo kierowców, jak i obserwatorów, w tym m.in. obserwującego cały wyścig współtwórca marki Renault, Marcel Renault. Francuskie władze nie miały wątpliwości. Postawiono kres wyścigom na drogach. Stąd inicjatywa, by w Le Mans rozpoczynał się tor wyścigu, który biegł zamkniętymi drogami i ulicami, będący z grubsza w kształcie trójkąta, na którym z każdym okrążeniem pokonać można było nieco ponad 100 km. W 1906 w pierwszym zorganizowanym wyścigu Grand Prix zwyciężył z pochodzenia Węgier Ferenc Schisch, który pokonał 1260 km w renomowanym aucie marki Renault. Co zapoczątkowali Francuzi, inne narody chciały skopiować. Każdy kraj dążył do zorganizowania własnego Grand Prix. Zasady różniły się od kraju do kraju. Le Mans, jak wiemy, pojawił się we Francji. Targa Florio powstało we Włoszech. Kaiserpreis w Niemczech. Grand Prix wkrótce zaczęli organizować niezależnie od siebie Amerykanie, Włosi, Belgowie, Hiszpanie czy Anglicy. A zasady organizowania wyścigów Grand Prix zmieniały się na przestrzeni lat. W 1922 podczas francuskiego Grand Prix w Strasburgu wprowadzono równoczesny start wszystkich ekip, a do 1925 roku była konieczność, by kierowcy towarzyszył podczas jazdy mechanik fizycznie w aucie i jedynie on wraz z kierowcą mieli prawo naprawiać swój pojazd w trakcie trwania zawodów. A do roku 1933 losowano miejsca startowe. Od 1933 już czasy eliminacyjne to determinowały. Przed II wojną światową wszystko było w wyścigach inne. Ustanowiono nawet międzynarodowe barwy startowe ekip. Niebieski kolor był zarezerwowany dla Francji, zielony dla Wielkiej Brytanii, czerwony dla ekipy włoskiej, biel dla niemieckiej, a belgijska ekipa musiała się zadowolić kolorem żółtym. W latach 20. francuskie auta, takie jak Bugatti, dominowały, zaś pod koniec lat 20. Włosi przyjęli pałeczkę pierwszeństwa ze swoimi coraz to lepiej udoskonalonymi Alfami Romeo czy Maserati. Warto w tym miejscu przytoczyć najgenialniejszego kierowcę Grand Prix wszechczasów, a mianowicie włoskiego geniusza kierownicy Tazio Nuvolari, który notabene zaczynał swoją karierę w samochodach Bugatti, by już poważniejszy rozgłos i sławę zdobyć reprezentując barwy Alfa Romeo, z którą zresztą związał się najdłużej. Bez dwóch zdań jest uznawany za najgenialniejszego kierowcę przedwojennego z Włoch. Podczas swojej rewelacyjnej kariery w wyścigach Grand Prix zdobywał laury ponad 50-krotnie. Trzeba chociaż wymienić najważniejsze zwycięstwa podczas jego kariery. Grand Prix Monaco w 1932, Grand Prix Belgii w 1933, Grand Prix Niemiec w 1934 i 1935, czy Grand Prix Włoch. Do tego został samochodowym mistrzem Europy w 1932 i był zwycięzcą w 24-godzinnym wyścigu Le Mans rok później. Tazio Nuvolari zaczął się ścigać późno, dopiero w wieku lat 28 i to początkowo tylko na motocyklach. Był dobry, przechwycił go zespół Bianchi i niedługo potem stał się mistrzem Włoch. Jego legenda rozpoczyna się od historycznego wygranego wyścigu, w którym uczestniczył po wyjątkowo niebezpiecznym wypadku. Lekarze stanowczo odradzali mu uczestnictwo w wyścigach jeszcze przez jakiś czas, ale Nuvolari był uparty. Zażądał, by go posadzono w bolidzie w specjalnej uprzęży i by go przywiązano sznurami. Mimo że tracił raz po raz przytomność, udowodnił, że to, co niemożliwe, jest możliwe. Podczas wyścigu był tak osłabiony, że postawiony na ziemi upadłby natychmiast i nie mógłby poruszyć choćby ręką. A jednak pokonał dystans 300 km jako pierwszy, pędząc ze średnią prędkością 124 km na godzinę, co było standardową prędkością dla klasy 500, a przecież wyścig, w którym brał udział, był dla 350. Niebywały i fenomenalny, tak jak szwajcarska manufaktura Eberhard, która tak się składa, że już od przeszło 30 lat oddaje hołd tej fenomenalnej gwieździe sportu, wypuszczając na rynek zegarki upamiętniające niesamowite osiągnięcia tego utalentowanego kierowcy. Linia Tazio Nuvolari narodziła się dokładnie w 1992 roku i od tamtej pory sukcesywnie jest rozwijana. Zegarki odznaczają się perfekcyjną jakością wykonania, a ich wyrafinowana stylistyka obfituje w bogactwo detali, takich jak choćby szachownica, czy wizerunek siedzącego Tazio Nuvolariego w swojej Alfie Romeo, przygotowany z 18-karatowego złota. Można go dostrzec na wachnikach od automatycznego naciągu. Oczywiście to nie wszystkie smaczki. Jest znacznie więcej rozmaitych szczegółów nawiązujących do motosportu, jak i samej postaci Tazio. Warto nadmienić, że manufaktura Eberhard trudni się produkcją luksusowych zegarków już od 1887 roku, a jej wkład w dzieje zegarmistrzostwa jest ogromny, w szczególności jeśli chodzi o stopery. Dziękuję bardzo za obejrzenie czy wysłuchanie materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, dajcie kciuki w górę. Jeżeli nie, to dajcie kciuki w dół, a jak średnio Wam się podobało, to dajcie kciuka w bok. Zachęcam również do dołączenia się do Discorda Widzowie Prosto, żebyśmy mogli sobie pogadać. Link do Discorda jest pod filmem. Dziękuję również za wsparcie. Dłuższe oglądanie reklam bardzo pomaga. A my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was sobie pomyśli, jak to być mistrzem Formuły 1. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.